Sama obecność energii czy surowego materiału stanowi zaledwie wstęp do właściwego wyzwania, jakim jest nadanie im celowości i struktury. Możemy dysponować światłem, lecz bez wymuszenia koherencji nigdy nie uzyskamy lasera. Możemy mieć elektrony, ale bez rygorystycznej architektury urządzenia pozostaną one bezużytecznym chaosem. Informacja również domaga się stabilnego nośnika materialnego oraz kanału odpornego na szum. W tym sensie fizyka inżynierska nie jest tylko katalogiem praw przyrody, lecz wiedzą o warunkach sprawczości w świecie ignorującym nasze deklaracje. Natura egzekwuje konsekwencje bez intencji, co jest znacznie bardziej przerażające niż jakikolwiek opór materii. Musimy operować procedurami, a nie życzeniami. Kluczowym motywem tej technicznej dojrzałości jest złącze PEN, które przestało być tylko detalem półprzewodnikowym, stając się figurą całej nowoczesnej cywilizacji. Powstaje ono w punkcie styku dwóch obszarów o odmiennych właściwościach, gdzie nadmiar elektronów typu N spotyka się z nadmiarem dziur typu P. Po ich zetknięciu nie następuje jednak prosta arytmetyczna suma zasobów, lecz gwałtowna i nieodwracalna reorganizacja struktury wewnętrznej materiału. Granica przestaje być wówczas pasywną linią rozdziału, a staje się aktywnym urządzeniem, które przetwarza przepływającą przez nie rzeczywistość. Nowoczesność można zdefiniować jako technologię granic operującą na stykach materiałów, faz, częstotliwości widma czy wreszcie protokołów i jurysdykcji. Dioda PEN stanowi tutaj najprostszą lekcję asymetrii funkcjonalnej. W jednym kierunku przewodzi energię, podczas gdy w drugim stawia niemal nieprzebyty opór. Kto tego nie rozumie, sprzedaje alchemię w garniturze Venture Capital, mamiąc nas wizjami systemów pozbawionych tarcia. Różnica między intuicją potoczną a inżynierską objawia się najpełniej w sposobie postrzegania tych niewidocznych dla oka mechanizmów regulacji. Intuicja potoczna uparcie szuka małych drzwiczek lub ruchomych elementów. Inżynier natomiast widzi dynamiczną równowagę nośników, prąd dyfuzyjny i dryfowy oraz charakterystykę prądowo-napięciową. Fizyka nie finansuje niczego, a już na pewno nie naszych złudzeń, co do prostoty mechanizmów rządzących materią. Tranzystor stanowi ewolucyjne rozwinięcie binarnej logiki diody w stronę wyrafinowanej sztuki aktywnego sterowania przepływem informacji i energii. Podczas gdy dioda pełni funkcję prostego odźwiernego, tranzystor wprowadza do układu zasadę dźwigni. Pozwala użyć nikłego sygnału do zarządzania potężnym strumieniem nośników. To właśnie w tym geście, w tej asymetrii wpływu, rodzi się współczesna elektronika obliczeniowa. Cyfrowość, wbrew powszechnym wyobrażeniom, nie jest domeną czystej abstrakcyjnej logiki, lecz logiką, która zdołała wypracować ekonomicznie opłacalny reżim energetyczny. Algebra Boole'a bez technologii CMOS pozostałaby jedynie fascynującym, lecz bezużytecznym rozdziałem filozofii formalnej. Dopiero CMOS umożliwił przełączanie stanów przy niemal zerowym poborze mocy statycznej, co otworzyło drogę do budowy układów o niewyobrażalnej gęstości elementów. Układ scalony przestaje być wówczas metaforą miasta, a staje się jego ścisłym, fizycznym odpowiednikiem o rygorystycznej topologii połączeń. W tym mikroskopijnym świecie fizyka ciała stałego nieuchronnie zderza się z bezlitosną ekonomią skali i ograniczeniami materiałowymi. Prawo Moore'a nigdy nie było twardym prawem natury, lecz raczej formą globalnej koordynacji przemysłu, nauki i kapitału. Dzisiaj jego klasyczna formuła słabnie, ustępując miejsca architekturze heterogenicznej. To koniec dziecięcej opowieści o postępie, w której przyszłość miała być po prostu mniejszą wersją teraźniejszości. Współczesna architektura obliczeń kładzie nacisk na lokalność danych i przepustowość interkonektów, rozumiejąc, że odległość między pamięcią a procesorem jest najdroższą walutą w bilansie energetycznym. Systemy generatywne nie rozwijają się w semantycznej próżni. Ich istnienie jest nierozerwalnie związane z fizyczną infrastrukturą akceleratorów i gigantycznym zapleczem energetycznym. Ograniczeniem dla rozwoju sztucznej inteligencji nie jest już wyłącznie liczba parametrów sieci czy jakość danych treningowych, lecz brutalna fizyka przepływu informacji przez wąskie gardła magistral. Półprzewodnik staje się tym samym epistemologicznym ogranicznikiem naszej epoki. Każda myśl musi najpierw przecisnąć się przez miedziane lub krzemowe ścieżki, płacąc myto w postaci rozproszonego ciepła. Nie ma inteligencji bez termodynamiki. Elektronika analogowa i cyfrowa to dwie fundamentalnie różne filozofie przetwarzania rzeczywistości. Podczas gdy analogowość celebruje ciągłość sygnału, cyfrowość wprowadza rygor dyskretyzacji i progi logiczne. Często ulegamy złudzeniu, że świat cyfrowy jest niefizyczny, podczas gdy w rzeczywistości jest to technika brutalnego ujarzmiania niedoskonałości materii poprzez narzucenie jej sztywnych zakresów interpretacyjnych. Ten techniczny detal ma kolosalne znaczenie prawne, ponieważ w świecie cyfrowym granice interpretacji są projektowane odgórnie. Fizyka dostarcza nam twardych parametrów, ale to społeczeństwo musi wykreować reżimy odpowiedzialności, by nie utonąć w chaosie. Technika z natury nie znosi próżni prawnej, lecz produkuje nowe przestrzenie, w których prawo musi wreszcie zrozumieć materię, aby nie regulować jedynie fantomów. Kurz w fabryce chipów jest traktowany jak najgorsza herezja, wilgotność staje się krytycznym parametrem, a drganie podłoża realnym zagrożeniem dla ekonomii całego przedsięwzięcia. Biurokracja czasem przymyka oko na niedociągnięcia, ale entropia nie. Ona egzekwuje błędy z bezlitosną precyzją. Chip organizuje życie społeczne z precyzją, której mogliby mu pozazdrościć dawni budowniczowie katedr. Rządzi on rytmem naszej codziennej pracy, przepływem globalnych finansów, a nawet najbardziej intymnymi sferami ludzkiej komunikacji. W dobie półprzewodników autorytet przeniósł się pod obudowę, zamieszkując w sterylnych centrach danych i algorytmicznie sterowanym dryfcie ładunku elektrycznego. Aby ten krzemowy suweren mógł sprawować swoją władzę, potrzebuje on potężnego i niezwykle czułego ekosystemu. Półprzewodnik, postrzegany jako przedmiot materialny, jest w istocie gęstym węzłem polityczno-gospodarczym, w którym zbiegają się interesy mocarstw, normy jakościowe i logistyka surowców. Oto wyłania się sylwetka nowoczesnego lewiatana. Państwo nie trzyma już w dłoniach wyłącznie miecza i pieczęci, lecz coraz częściej kurczowo zaciska dłonie na ogniwach globalnego łańcucha dostaw. Kto tego nie rozumie, sprzedaje alchemię w garniturze venture capital. Od tradycyjnej geologii przechodzimy do konstytucjonalizmu materii, gdzie każde wiązanie jest wynikiem świadomej decyzji. Metamateriały, czyli struktury projektowane tak, by ich właściwości wynikały z precyzyjnej architektury elementów mniejszych niż długość fali, stanowią najbardziej radykalny przykład tego inżynierskiego myślenia. W nowoczesnej ekonomii wiedzy wartość ekonomiczna nieubłaganie przesuwa się od substancji ku strukturze, a od struktury ku funkcji i zintegrowanemu systemowi. Materia staje się w ten sposób intelektualna, choć paradoksalnie nie przestaje być ograniczona przez twarde prawa fizyki. Prawo własności intelektualnej w tym obszarze nabiera szczególnej ostrości, ponieważ patent nie może chronić samej idei fizyki ani praw przyrody. Granica między odkryciem a wynalazkiem bywa niezwykle subtelna, co rodzi liczne napięcia na styku nauki i biznesu. To rozróżnienie staje się krytyczne w kontekście sztucznej inteligencji, która coraz częściej pomaga nam optymalizować topologię układów. Czy projekt wygenerowany przez model sztucznej inteligencji jest wynalazkiem człowieka, czy może nową kategorią proceduralnej twórczości technicznej? Prawo będzie musiało wykazać się tutaj znacznie większą inteligencją niż standardowy formularz urzędowy. W ostatecznym rozrachunku materia zawsze poprosi o pomiar, co czyni naukę ostatnim trybunałem o charakterze prawdziwie antyautorytarnym. Siła nauki tkwi w tym, że każdy autorytet musi ostatecznie przejść przez czyściec eksperymentu, replikacji oraz spójności z innymi wynikami. W technologii ta zasada jest jeszcze bardziej bezwzględna, gdyż układ scalony zupełnie nie przejmuje się indeksem cytowań swojego twórcy. Albo przechodzi rygorystyczne testy funkcjonalne, albo bezpowrotnie trafia do kosza jako bezużyteczny odpad. Jednocześnie nie wolno nam popaść w prostacki kult samej praktyki, ponieważ bez teorii staje się ona jedynie chaotycznym katalogiem sztuczek. Dopiero sprzężenie zwrotne między myślą a działaniem tworzy trwałą cywilizację techniczną, w której teoria jest wzrokiem, a inżynieria ręką. W świecie, w którym biurokracja czasem przymyka oko na błędy, entropia pozostaje jedynym audytorem, który nigdy nie wybacza zaniedbań. Czy nasza cywilizacja jest jedynie systemem generującym ciepło odpadowe? Czy potrafimy przekształcić nasze społeczne pola w strukturę zdolną do przewodzenia sensu? Ostatecznie to nie technologia, lecz nasza zdolność do przyjęcia fizycznego rygoru odpowiedzialności zadecyduje, czy pozostaniemy jedynie konsumentami szumu, czy twórcami trwałego ładu.